czyta Reda Haddad. Autor tej historii, doszedłszy do opowieści w tym kapitulum zawartej, powiada, że radniej by był o tym wszystkim przemilczał, z obawy, że mu nie uwierzą. Szaleństwa Don Quixota doszły tutaj do ostatecznego kresu, jaki sobie tylko wystawić można, a nawet przekroczyły go na dwa strzały z kuszy. Mimo tych obaw i wątpliwości opisał wszystkie wybryki na ten kształt, jakie nasz rycerz czynił, nie chybiając prawdzie ni na jotę i niewiele dbając, że zyska reputację kłamcy. Ma w tym swoje racje, gdyż prawda, chociaż czasem nudy przysparza, przecież nie zanika, zawsze nad kłamstwem przodek bierze i jak oliwa na wieży wypływa. Zaszywszy się tedy w las dębowy, niedaleko wielkiego tobozu się znajdujący, polecił Sanczy powrócić do miasta i nakazał mu, aby nie ważył się powracać, póki by nie rozmówił się z jego panią, prosząc ją, aby raczyła ukazać się swemu niewolnikowi rycerzowi i udzieliła swego błogosławieństwa, któremu pozwoli spodziewać się pomyślnego skutku we wszystkich twardych przedsięwzięciach i niebezpiecznych przygodach. Sancho podjął się tego sprawienia, przyrzekając, że ni na włos rozkazaniu nie chybi i że przywiezie równie pomyślny respons, jak i za pierwszym razem. — Jedź, mój synku — rzekł Don Quixot, — a nie trwóż się i nie mieszaj, gdy staniesz w jaśniejących promieniach słońca tej piękności, którą masz odszukać. O giermku najszczęśliwszy ze wszystkich giermków na świecie, zakonotuj w swoim umyśle, jak będziesz od niej przyjęty i niech ci to nigdy z pamięci nie wywietrzeje. Zważaj dobrze, czy się na twarzy zmieni i zarumieni, gdy jej mój sekretny komis wykładać będziesz. Czy się zaturbuje i pomiesza, gdy imię moje wymienisz, czy się poruszy na swym bogatym wezgłowiu z poduszek, na którym może ją siedzącą znajdziesz, wielkiej i wspaniałej sali gościnnej, jak tego obyczaj wymaga. Jeżeli zaś ją stojącą zastaniesz, bacz, czy z nogi na nogę przestępować będzie, czy udzieloną ci odpowiedź dwa albo trzy razy powtórzy, czy z przykrej uprzejmą się stanie, z cierpkiej zakochaną, czy ci dłonią dotknie grzywy, aby ją poprawić, choć ja nie będzie w nieładzie. Mówiąc węzłowacie, zważaj pilnie na wszystkie jej gesty, poruszenia i obroty. Gdy mi szczery wyraz ich doniesiesz, przeniknąć potrafię miłosne jej serca skrytości. Trzeba, żebyś wiedział, Sancho, że kochankowie wiedzą z powierzchownych wzruszeń i słów, co się wnątrz święci. Są to posłańcy miłości, którzy nowiny przynoszą i podają na jaw tajemnice serca osoby ulubionej. Idź, przyjacielu, i niech fortuna przychylniejszą ci się okaże, niż dla mnie była. Życzę ci pomyślniejszego skutku, niż się sam spodziewam i oczekuję w tej smutnej osobności, w jakiej mnie pozostawiasz. Pojadę, rzecze Sancho, i wkrótce powrócę. Niech wasza miłość rozszerzy nieco swoje ściśnione serduszko, które w tej chwili nie większe być musi od ziarnka orzecha. Baczcie, panie, na to, co przysłowie powiada. Mężne serce wszystkie przeciwności zwycięża, a takoż, gdzie nie ma mięsa, tam kości brak. Lubże zając wyskakuje spod nóg wtedy, gdy się tego najmniej spodziewać można. Mówię tak, gdyż jeśliśmy pałaców i zamków pani Dulcynei po nocy znaleźć nie mogli, to za dnia bez nijakich trudności je odszukam. Gdy zaś już je znajdę, pozwólcie, abym sam z panią Dulcyneą całą rzecz uładził. Zaprawdę, Sancho, rzekł Don Quixot, zawsze trafnie do naszych przypadków przysłowia swoje stosujesz. Oby Bóg zdarzył pożądany skutek moim pragnieniom. Sancho obrócił się plecami i zaciął swego osła. Don Quixot pozostał siedząc na koniu, wyciągnięty na strzemionach i na lancy wsparty, pełen myśli smutnych i pomieszanych, wśród których go zostawiamy, dążąc za Sanczą. Giermek odjechał od swego pana, nie mniej jak on, frasujący się i zamyślony. Tak, frasujący się i zamyślony, że ledwie z lasu się wynurzył i odwróciwszy głowę pomiarkował, że już od Don Quixota widziany być nie może, zlazł z osła, usiadł pod pniem drzewa i ją mówić do siebie na ten kształt. Dowiedzmy się teraz, braciszku Sancho, dokąd to wasza dostojność tak zmierza. Czyli szukacie osła, co się wam zabłąkał? Nie, zapewne. Czegóż tedy szukacie? Jadę szukać wielkiego nic, księżniczki, a w niej słońca piękności, jeżeli już nie całego urody nieba. A gdzież chcesz odnaleźć to, o czym mówisz, Sancho, gdzie? W wielkim mieście Tobozo. No dobrze, a od kogóż to jedziesz wysłany? Od sławnego rycerza Don Quixota z Manchy, który naprawia błędy, daje jeść temu, kogo pragnieniem nęka, zaś pić temu, co głód odczuwa. Wszystko dobrze dotąd. A wiesz, gdzie jej dom nie znachodzi, Sancho? Mój pan powiada, że mają to być królewskie wspaniałe pałace. Zaliżeś przypadkiem widział któryś z nich?
Ani ja, ani mój pan nigdyśmy ich nie widzieli. A zaż ci się nie wydaje, że mieszkańcy Tobozu, uznawszy, że jedziesz w tym zamyśle, aby cichaczem wykradać ich księżniczki i naprzykrzać się ich damom, dychę dążą ci należycie grzbiet i ani jednego żebra przetrąconego nie zostawią? Czyż możesz powiedzieć, że niesprawiedliwiej by to było, chyba że wprzód zważą, żem tylko poseł i nie ze swojej głowy to robię?
Jesteś, braciszku, posłem jeno i żadnej nie ponosisz winy.
Nie dowierzaj temu nazbyt, Sancho. Ludzie z Manczy koleryczni są bardzo, chociaż i czcigodni. Niczyich wydarzeń cierpieć nie mogą. Na Boga żywego, jeżeli tak mało wiesz, niedobrze z tobą będzie. Tam do kata, tylko tak dalej, jakiż bis cię podwodzi. Wierę szukać kota o pięciu łapach. Dla czyjejś zachcianki pytać o Dulcynę z Tobozo? Jest to to samo, co pytać się o Marikę w Rawennie lub bakałarza w Salamance. Czart, czart, ani chybi w to zatrudnienie mnie wprawił. Taki dyskurs Sancho Panza sam ze sobą toczył. Później zaś do takiej konkluzji przyszedł. Na wszystko jest sposób i rada. Krom śmierci, pod jarzmo której wszyscy poddani będziemy, choć u życia kresu nie w smak nam to będzie. Z tysiąca oznak poznałem, że mój pan jest szaleńcem, godnym zamknięcia. Prawdę mówiąc, ja mu ani na krok nie ustępuję. Jeśli prawdę powiada przysłowie, rzeknij mi, z kim przestajesz, a powiem ci, kim jesteś, i inne, nie gdzie się rodzisz, ale gdzie żresz. Wtedy muszę być bardziej od niego z mózgu obrany, gdyż włóczę się za nim i służę mu. Przeto będąc takim szaleńcem, jakim jest, i takim wariactwem ogarniętym, że jedną rzecz za drugą poczytuje, białe czarnym nazywa, a czarne białym, wiatraki za olbrzymów bierze, muły zakonników za wielbłądy, za armie nieprzyjacielskie gromady baranów i owiec i tysiące innych tym podobnych rzeczy, łacno uwierzy, że pierwsza dziewka chłopska, na którą się tu natknę, jest jego panią Dulcyneą. Jeśli nie zechce uwierzyć, wtedy się zaklnę. Gdy przysięgnie, że nie, ja przysięgnę, że tak. Jeżeli będzie trwał w uporze, ja także się upierać będę. Niech będzie co chce, ale moje zawsze na wierzchu pozostanie. Może zasadziwszy się na moim uporze i sprzeczając się do upadłego, tyle wskuram, że mnie drugi raz w podobnym poselstwie nie wyprawi, gdy ujrzy, jakie to hultajstwa przynoszę mu w zysku. Może też uwierzy, jak się tego spodziewam, że jakiś złośliwy czarnoksiężnik, jeden z tych, o których powiada, że mu są wielce przeciwni, odmienił pozór pani Dulcynei, jemu na psotę i zmartwienie. Tak myśląc, Sancho Panza uspokoił się i miał już tę rzecz za dobrze ułożoną. Umyślił jeno zaczekać do wieczora, aby Don Quixote uwierzył, że Giermek zużył na ten czas na drogę. Zużył ten czas na drogę do Tobozo i z powrotem. Wszystko się powiodło po jego myśli, bo gdy już chciał osła dosiąść, ujrzał nagle trzy chłopki jadące od Tobozo na trzech osłach czy trzech oślicach. Autor tego nie mówi, ale przypuszczać można, że to były oślice, na których zwykle dziewki chłopskie jeżdżą. Nie jest to rzecz wielkiej wagi, nie trzeba tedy zatrudniać się, aby prawdę odgadnąć. Ledwie Sancho spostrzegł dziewki, skoczył co tchu, by Don Quixota odszukać. Znalazł go ciężko wzdychającego i czyniącego żałosne narzekania miłosne. Ujrzawszy go, Don Quixote spytał: jak tam się sprawy mają, przyjacielu Sancho? Czy ten dzień białym, czy też czarnym ma być oznaczony kamieniem? Lepiej będzie, gdy wasza miłość określi go czerwonym, jak to czynią w szkołach na pismach, zalecających się przez swoją udatność, tak aby lepiej widziane były. Zatem dobre nowiny przynosisz. Tak, pomyślne, że wasza miłość winien tylko spiąć Rosynanta ostrogą i wyjechać na równinę, aby ujrzeć panią Dulcynę z Tobozo, która w towarzystwie dwóch dam tutaj dąży, chcąc powitać wielmożnego pana. O Boże wielki, co ty mówisz, drogi mój Sancho? Nie zwódź mnie i nie staraj się omylną radością pocieszać mego prawdziwego strapienia. A cóż bym odniósł w zysku, gdybym chciał zwieść pana? Zwłaszcza, że łatwo i zaraz doświadczyć można prawdy tej rzetelności. Dodaj, panie, ostrogi Rosynantowi, ruszaj naprzód, a ujrzysz naszą panią, księżniczkę przybraną wielce ozdobnie, jak się jej należy. Nie tylko ona, ale i jej dwie panny służebne są tak przystrojone, że widać tylko blask złota, pereł, diamentów, rubinów i złocistych czy brokatowych materii na 10 palców szerokich. Ich włosy rozsypane na ramiona są jak promienie słońca igrające z wiatrem. Krom tego siedzą na 3 szłapakach srokatych, które są cudem prawdziwym. Rumakach, chciałeś powiedzieć. Nie jest w tym wielka różność, odparł Sancho. Niechaj zresztą jadą na czym chcą. Są to najwdzięczniejsze damy, jakie sobie tylko wystawić można. Zwłaszcza zaś pani Dulcynea, na którą zaprawdę trzeba patrzeć z rozdziawioną gębą. Jedźmy, synku mój Sancho, odparł Don Quixote. Za tak dobre i niespodziewane nowiny daję ci w podarunku cały łup, jaki zdobędę w pierwszym nadarzonym spotkaniu. Jeśli cię to nie zadowolni, obiecuję źrebięta od 3 klaczy moich, które jak wiesz wnet się oźrebią na pastwisku do naszej gminy wiejskiej należącym. Na ten czas przyjmuję źrebięta w zapas, odparł Sancho, gdyż nie wiadomo jeszcze, za li łup w pierwszej spotyczce wzięty będzie wiele wartał. Tak mówiąc, wyjechali z lasu i ujrzeli w pobliżu 3 chłopki. Don Quixote objął wzrokiem całą drogę wiodącą do Tobozo, ale spostrzegłszy tylko 3 dziewki, zmieszał się srodze i spytał Sancho, czy zostawił księżniczkę jej orszak za miastem? Jak to za miastem? Odparł Sancho. Zali wasza miłość, masz oczy na karku, że nie widzisz, iż te, które tutaj jadą, jaśnieją właśnie niby słońce południową porą? Widzę tylko, Sancho, rzekł Don Quixote, 3 chłopki na 3 osłach siedzące. Niech Bóg mnie od czarta obrobi, zawołał Sancho. Zaliż to możliwe, aby te 3 szłapaki, czy jakim tam białe jak śnieg, wydawały się waszej miłości osłami? Jeśli to być miała być prawda, do rozpaczy zostałbym przywiedziony. No mimo to, mówię ci, drogi Sancho, że są to osły czy oślice, tak jak ja jestem Don Quixotem, a ty Sancho Panzą. Przynajmniej mnie się takimi wydają. Umilknij, wielmożny panie, odparł Sancho. Nie żartuj sobie ze mnie, jeno przetrzyj dobrze oczy i pokłoń się pani myśli swoich, która już się do nas zbliża. Tak mówiąc, zwrócił siwca ku dziewkom, zaś później z lasu czy z niego schwycił za postronek jednego z osłów dziewek, padł na kolana i rzekł. Królowo, księżniczko i grabianko piękności, niechaj wasza dostojność i wysokość raczy przyjąć do łaski tego rycerza, waszego niewolnika, który widząc się być w waszej wspaniałej przytomności, stał się kawałkiem marmuru, taki jest bowiem oniemiały i ogłuszon. Jam jest Sancho Panza, jego giermkiem, on zaś błędnym rycerzem, Don Quixotem z Manchy, zwanym także rycerzem posępnego oblicza. Don Quixote ukląkł także tuż koło Sanży i oczyma błędnymi, pełen pomieszania, spojrzał na tę, którą Sancho zwał królową i panią. Spostrzegłszy, że jest to tylko dziewka chłopska, nawet nie urodziwa, o gębie szerokiej i płaskim nosie, osłupiał i nie śmiał ust otworzyć. Chłopki także zdumiały się wielce, widząc na kolanach 2 cudaków o tak różnej posturze.
— Wynocha, paralusy z drogi, dawaj ta przejść, gdyż nam spieszno.
O, księżniczko Tobozo, powszechna pani, rzecze Sancho, zaliż wasze wielkoduszne serce się nie wzruszy, widząc tu u nóg waszej dostojności kolumny i podpory rycerstwa błędnego? Tak myśląc, Sancho Panza uspokoił się i miał już tę rzecz za dobrze ułożoną. Jedna z chłopek, usłyszawszy to, rzekła.
Znam cię, smoczy pysku, zaraz cię oporządzę, psiajucho. Patrzajta na tych frantów, którzy chcą z chłopek się naigrywać, tak jakbyśmy sobie pozwoliły w kaszę dmuchać. Wynocha, mówię z tej drogi, i jazda, jazda, gdzie wam trza.
Podnieś się, Sancho, rzekł wówczas Don Quixote. Widzę, że los przeciwny mego zła niesyty panuje nad wszystkimi drogami, którymi przyjść by mogła jakaś radość do tej duszy, biedaczyny w ciele moim zamknionej. A ty, o skarbie doskonałości, jakiej tylko spodziewać się można, wdzięku ziemskiego arcywzorze, pociecho jedyna tego serca strapionego, które cię uwielbia, lubo nienawistny czarnoksiężnik mnie prześladuje i chmurą, a mgłą oczy moje słoni, aby dla oczu tych twoja piękność nieporównana miała pozór grubej chłopianki. Błagam cię, racz spojrzeć na mnie miłośnie i łaskawie, chyba że ten nienawistnik mnie także w jakieś straszydło przemienił, chcąc mnie obrzydliwym ci uczynić. Zważ, że ta uniżoność i pokorność moja jest dowodnym znakiem hołdu, jaki składa dusza moja twojej piękności oszpeconej.
— A, na duszę mojej babki! — krzyknęła chłopka.
— Właśnie potom tu przyjechała, by słuchać waszych bredniów. Daj ta nam spokój i w drogę naś puśćcie, swobodno!
Sancho wstał. Puścił ją wolno. Rad mocno w duchu, że mu się jego fortel tak udał. A zaledwie chłopka, rzekoma Dulcynea, postrzegła się na swobodzie, gdy pobudziwszy do biegu oślicę kolcem umocowanym na kiju, jęła harcować po ugorze. Oślica, czując, że bodziec nadzwyczaj jej dokucza, wierzgnęła kilka razy i wreszcie panią Dulcyneę na ziemię zrzuciła. Don Quixote, ujrzawszy to, podbiegł, aby ją podnieść. Sancho także pospieszył, chcąc poprawić i podpiąć popręgami kulbakę, która się osłowi pod brzuch przekręciła. Gdy już siwca oporządził, Don Quixote chciał ująć w pół swoją damę omamioną, aby ją na kulbakę wsadzić, ale jeśli ta, podniósłszy się z ziemi, oszczędziła mu tej fatygi. Odstąpiła w tył 2 kroki dla lepszego zamachu, oparła się 2 rękoma na krzyżu oślicy i skoczyła na kulbakę lżejszą od sokoła, rozłożywszy nogi jak chłop.
— Ej, do stu diabłów! — zawołał Sancho. — Nasza pani jest bardziej zwinna od krogulca. Wszystkich koniuszych z Kordoby i Meksyku mogłaby nauczyć na koniu jeździć.
Skoczyła na łęk tylni piorunem i teraz gna na oślicy, niby na zebrze, ostróg wcale nie używając. Jej damy dworskie wyprzedzić się nie dają i pędzą z wiatrem zawody.
Wszystko to była prawda, gdyż dziewki, ujrzawszy Dulcyneę na kulbace, pognały za nią co tchu i przez dobre pół mili nawet głów nie odwróciły. Don Quixote odprowadzał ją wzrokiem, a gdy już dojrzeć ich nie mógł, odwrócił się do Sanczy i rzekł: — Cóż ci się wydaje, Sancho, o zajadłej złości tych czarnoksiężników? Patrzaj, dokądże to rozciąga się ich zazdrość i nienawiść, jaką dla mnie żywią. Pozbawili mnie radości, jaką bym mógł odnieść, oglądając panią moją w jej pierwotnym i prawdziwym kształcie. Zaprawdę, przyszedłem na świat, aby służyć za wzór dla wszystkich nieszczęśników i być tarczą i celem, w który godzą strzały przeciwnego losu. Musiałeś to spostrzec, Sancho, że ci zdrajcy nie przestali na tym, że przeistoczyli moją Dulcyneę, ale przecież zgnęli ją jeszcze w grubą i szkaradną chłopiankę. Odjęli jej także to, co jest zwykłe wielkim damom, chcąc rzec piękny zapach, gdyż mają one zawsze przy sobie pachnące kwiaty i wonności zachęcające. Gdym się zbliżył, aby wsadzić panią Dulcyneę na oślicę, którą ty być mienisz rumakiem, poczułem okrutny smród czosnku, co mi ckliwość sprawił. — O kanalie! — zawołał Sancho. — Przeklęci i złośliwi czarnoksiężnicy! Gdybym tak mógł was ujrzeć na roże nadzianych albo nawleczonych na nici za uszy, niby śledzie wędzące się u komina. Wiele umiecie, wiele możecie, a czynicie jeszcze więcej. Małoż wam arcyszelmy, żeście przeinaczyli perły ucz mojej pani w galasy korkowego drzewa, a jej złociste sploty w szczecinę z ogona czerwonego byka, że wszczęt jej urodę popsowaliście. Musieliście jeszcze tknąć się jej wonności? Przynajmniej moglibyśmy wywęszyć, co się kryje pod tym szkaradnym pozorem, choć ja, mówiąc po prawdzie, nie dostrzegłem wcale jej szpetoty, widziałem jeno jej piękność, którą podnosiła jeszcze brodawka nad górną wargą, ozdobiona 7 czy 8 rudymi włoskami, długimi na 2 palce i zdającymi się być złotymi nićmi. Według wspólności, jaka zachodzi między brodawkami na twarzy, a innymi na ciele oznaczeniami, pani Dulcynea winna mieć jedno znamie na pośladku prawym, odnoszące się do znamienia na twarzy. Jednakże to włosy, o których powiadasz, są zbyt długie jak na takie znamie. Przysięgam wam, wielmożny panie, parł Sancho, że tam się nawszem cudnie wydają. Wierzę, mój przyjacielu, rzekł Don Quixote, natura nie uposażyła pani Dulcynei w nic takiego, co by nie było najprzedniejsze i najdoskonalsze. Gdyby miała i 100 takich znamion, nie byłyby to znamiona jeno słońca i gwiazdy błyszczące. Powiedz mi jednak, Sancho, czy to, co mnie się wydało kulbaką, było siodłem gładkim czy damskim? Nie, odparł Sancho, było to siodło o krótkich strzemionach z czaprakiem tak bogatym, że wartą jest połowę dobrego królestwa. Przecież żem tego wszystkiego oglądać nie mógł, zawołał Don Quixote. Mówię i powtarzam, że jestem największym na świecie nieszczęśnikiem. Franz Sancho mało śmiechem nie parsknął, słuchając głupstw swego pana, tak gracko w pole wywiedzionego. Po wielu różnych dyskursach wsiedli wreszcie na rumaki i udali się ku Saragosie. Spodziewali się tam w czas stanąć, aby być przytomni na uroczystych świętach, które w tym sławnym mieście corocznie obchodzą. A liści nim tam dotarli, zdarzyło im się w drodze tyle tak ważnych i nowych przypadków, że zasługują one ze wszech miar na spisanie i zapoznanie się z nimi.
Czyta Reda Haddad.